Dożynki. Pierwsza próba na Annapurnie. 2004. Czy apetyt rośnie w miarę jedzenia? Jak duży jest apetyt himalaisty, który ma za sobą 12 ośmiotysięczników i pasmo sukcesów? Monstrualny. To był czas, kiedy myśl o koronie Himalajów przesłoniła mi wszystko inne. Jest rok 2004. Bazę rozbijają dokładnie w miejscu, gdzie 34 lata wcześniej zrobił to Bonington. I to jest pierwszy zły ruch. W potężnym kotle lodowcowym, zwanym Sanktuarium Annapurny, pogoda szybko się psuje. Kumuluje się tu wilgoć podchodząca z doliny i nie ma przewiewu, więc ciągle budziliśmy się we mgle. Obóz stał w szczelinie, trochę osłonięty od wiatru, ale całkowicie bezbronny wobec śniegu zsuwającego się z południowej ściany. Ekspozycja była tak wielka, że powinno się wkręcać śruby w lód co 5 metrów, a mieliśmy raptem kilka sztuk. To był już prawdziwy alpinizm. Zdecydowaliśmy, że pójdziemy na żywioł. Na lekko. Weźmiemy linę do asekuracji i zaatakujemy wierzchołek, a potem się zobaczy, co z zejściem. Słowem, kamikadze. Mdliło mnie ze strachu, ale robiłem dobrą minę do złej gry. Taktyka jest bardzo ryzykowna. Piotr bierze pod uwagę wejście ścianą południową, ale zejście na stronę północną. A to dopiero poważne wyzwanie. W nocy mocno wieje. Namiot jest zasypywany przez śnieg. Wspinacze muszą go podtrzymywać, by się nie załamał. Poranek wygląda fatalnie. Huragan zsypuje na południową stronę masy śniegu. Szanse na akcję górską są minimalne. Z ulgą powiedziałem chłopakom, że w tych warunkach absolutnie się nie pisze na wierzchołek i wracamy. Im też ulżyło. Zjechaliśmy do bazy, popatrzyliśmy jeszcze na prognozy, ale nie było widać żadnego wystarczającego okna pogodowego, takiego na 5-6 dni. To był koniec. Ściana nas pokonała. Dożynki. Druga próba na Annapurnie. 2005 rok. Przegrana nie studzi zapędów Piotra, wręcz przeciwnie. Wzmacnia jego przekonanie o słuszności powziętego planu. Tak, to była obsesja. Liczyły się tylko góry. Reszta była nieważna. Z Piotrem Morawskim i Peterem Hamorem nadawaliśmy na tych samych falach. I to zadziałało na naszą niekorzyść. Piotr zabezpiecza się podwójnie. Do najwyższego obozu zawsze zabiera butlę z tlenem. Traktuje ją jak polisę ubezpieczeniową. Ma świadomość, że w jego wieku prawdopodobieństwo odmrożeń jest wysokie. Niestety tym razem tlen mu nie pomaga. Jest zmęczony pracą ponad siły. W dniu ataku szczytowego rezygnuje w lado. Do grupy uderzeniowej dołącza jeden z szerpów. We czwórkę ruszają do góry. Nad nami Piotrek poręczował kolejną setkę metrów w sypkim śniegu, takim, który usuwa się spod nóg. Odezwał się przez radio, że nie ma asekuracji, że gdyby spadł, to wyrywa nam stanowiska i wszyscy we trójkę lecimy do podstawy ściany, 2 kilometry w dół. Przekroczyliśmy wszelkie możliwe granice ryzyka. Piotrek powiesił linę, zaasekurował się, zjechał. Środek nocy, co tu robić? Mówię, nie ma mowy, zjeżdżamy do obozu, zastanowimy się, co dalej. Marcin stwierdził, że w takim razie rezygnuje, bo uważa, że nie ma szans na wierzchołek. No i zjechaliśmy w środku nocy, co było skądinąd nieprawdopodobnie pięknym przeżyciem. Zjeżdżaliśmy w lufie 2 kilometry stromej ściany. Pod sobą widziałem całą ogromną dolinę. Wszystko oświetlał księżyc. Nazajutrz pożegnaliśmy Szerpę i Marcina i zostaliśmy we dwóch. Odpoczęliśmy jeden dzień, następnego wyruszyliśmy. I to nie był mój dzień. Byłem osłabiony, Piotrek nagle zniknął mi z oczu, nie wiedziałem, gdzie jest. A ja? Dwa kroki do góry, 10 minut odpoczynku, dwa kroki i tak dalej. Stanąłem i pomyślałem, że jak pójdę dalej do góry, to będzie koniec. Zachowałem resztkę sił akurat na zejście. Schodząc, człowiek zawsze jakoś korzysta z zasobów specjalnie schowanych w organizmie na taką okazję. Przez radio skontaktowałem się z Piotrkiem. To była bardzo trudna rozmowa. Chciał iść dalej samotnie, zaporęczować teren, zdobyć szczyt i zejść. Trwało to może ze 40 minut. Zbierało mi się na płacz, bo czułem, że nie może zdobyć tej góry przeze mnie, a nie przez własne ograniczenia. Gdyby był z nami Peter Hamor, pewnie by weszli. Gdyby byli we dwóch beze mnie, też by weszli. Teraz, bogatszy o następne doświadczenia, wiem już, że i tak by się nie udało. Gdybyśmy byli we trzech, też wszyscy zjechalibyśmy z powrotem. 9 października 2013 roku na szczycie Annapurny stanie Szwajcar, Ueli Steck. Dokona tego solo południową ścianą w rekordowym tempie 28 godzin. W przededniu ataku napisze na swoim blogu: przejście przez życie w komfortowych warunkach wciąż nie jest moim celem. Dlatego atakuje Annapurnę po raz trzeci. Chce w końcu urzeczywistnić swoje marzenia. Annapurna jest jednym z nich. Po zdobyciu góry zwierzy się: odkryłem swoją granicę na tej wysokości. Jeśli zrobię kiedyś coś cięższego, to myślę, że zginę. Zginie. W kwietniu 2017 roku w czasie wyjścia aklimatyzacyjnego na Nupse.